Czytanie z Księgi Rodzaju. Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty między Betel i Aj. Do tego miejsca, w którym uprzednio zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody. Musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Rzekł Abram do Lota: niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu, aż do Soaru, jest bardzo urodzajna. Była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę Dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan. Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Stań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Tobie go oddaję. Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana.
Jak słyszymy słowo wiara, czy jesteś wierzący? Ktoś kogoś pyta: tak, jestem wierzący. Jeśli mówi jestem wierzący, ma na myśli to, iż wierzy w Boga, wierzy w Jezusa Chrystusa, życie wieczne, jestem wierzący. Otóż w języku biblijnym być wierzącym to zupełnie inny świat. Być wierzącym to odebrać fakt, że Bóg do mnie skierował swoje słowo. Bóg do mnie skierował swoje słowo o swoich planach względem mnie. W tych Bożych planach Bóg uwzględnia też moje najgłębsze potrzeby i to już na swoim Bożym poziomie. Być wierzącym to zacząć żyć według tych obietnic Bożych, zwiastowań Bożych, które Bóg zostawił nam w swoim Słowie. Bo całe Pismo Święte jest jedynie rozwinięciem tego, co Bóg powiedział do Abrahama. To jest rozwinięcie. Cztery Ewangelii, Ewangelie to tylko rozwinięcie. Być wierzącym to uwierzyć, że to jest od Boga, że Bóg pragnie mego dobra i wierzyć to we wszystkich sytuacjach życiowych pytać: a Ty Boże, gdzie tutaj jesteś? Chcę być Tobie wierny. Mówimy o Abrahamie, że Abraham jest ojcem wiary. To znaczy, że na jego przykładzie, na jego dobrych decyzjach i złych decyzjach opisanych pod natchnieniem Ducha Świętego w Księdze Rodzaju, Bóg nas uczy, jak i za słowem Boga, żeby Bóg był zadowolony, a człowiek najmniej cierpiał. I to jest sens opisanego życia, księdza rodzaju życia Abrahama. Jakie błędy Abraham popełnił, jakie złe decyzje podjął i to spowodowało z kolei cierpienia w jego życiu, w życiu otoczenia. I Abraham chce nam powiedzieć, uważajcie, tak czytajcie. Mój życiorys, pewne wydarzenia z Księgi Rodzaju, żebyście wy tych samych błędów nie popełnili. I nie popełniali. Uczcie się, inaczej mówiąc, na moich błędach. I wczoraj usłyszeliśmy, że niestety żyć tą wielką obietnicą, która wprowadziła w ruch Abrahama, kiedy był jeszcze w Haranie, że nie było łatwo Abrahamowi. Abraham nie potrafi jeszcze żyć tą obietnicą, kierować się tą obietnicą. W związku z tym, gdy znalazł się już w ziemi obietnicy, gdy tam zaistniała susza, głód, sam, kierując się zdrowym rozsądkiem, wybrał się na pewien czas do Egiptu. Znamy te tarapaty. Bóg będzie bardzo cierpliwie naprawiał błędy Abrahama, mówiąc nam, dzieciom Abrahama, bo my w stosunku, gdy chodzi o wiarę, jesteśmy dziećmi Abrahama, wy tych błędów nie popełniajcie. Popatrzcie, Abrahamem kierował lęk. Abrahamem kierował lęk. Za każdym lękiem kryje się niewiara. Niewiara, że Bóg przymierza, że Bóg obietnic mną kieruje. Że Bóg obietnic jest ze mną i osłania. I Abraham wchodzi w cierpienie, w lęki, w upokorzenie swojej żony, sytuację wielkich stresów, zagubienia, lęków. I odczytałem z listu do Hebrajczyków, czyli znowu do Żydów, fragment, w którym Bóg odsłania fakt, że za lękami kryje się szatan. Bo szatan zrodził się z lęków przed wiarą, oddaniem się Bogu, Stwórcy. Szatan, definicja szatana to lęk o siebie. Lęk o siebie tak wielki, że nawet zaczął swego życia bronić przed Bogiem, Stwórcą. Tropcie lęki w swoim życiu. Cierpienia, któreście przeszli, a było ich sporo, to było dzieło złego ducha. Ponieważ nie wierzyliście w Boga prawdziwego, nie wierzyliście w Boga, dla którego jesteście dziećmi, który ma wystarczające poznanie i wystarczająco długie ręce, wszechmocne, żeby nas posłaniać. Wydawało nam się, że jesteśmy sami w tym świecie. No Bóg gdzieś jest, podobno w kościele jest, podobno tam gdzieś wysoko jest. Myśmy tak mówili, tak nieśmiało, niepewnie, Panie Boże, pomóż. Źródłem cierpień w naszym życiu była niewiara. Niewiara w Boga prawdziwego. To lęki przychodzą tam, gdzie nie jest doskonały obraz Boga. To jest pierwszy krzyk świętego Abrahama, ojca wiary. Dzieci, moje dzieci wiary, uczcie się na moich błędach wiary. Nacierpiałem się w życiu. Nawet wtedy, kiedy jeszcze żyłem w Ur, w Haramie, nie miałem potomstwa. Ale gdybym miał doskonały obraz Boga, nie cierpiałbym, czekałbym. Sara, nie martw się, On przyjdzie, my pójdziemy stąd. Da nam jednego syna, ale winda nam wszystkie narody i w niebie, w wieczności. popatrzymy na wszystkich zbawionych i powiemy: Boże Ojcze, dziękuję Ci za tę rodzinkę, bardzo liczna i szczęśliwa. No właśnie, gdyby, i też chodzi o to, żeby mieć taką wiarę, że jeżeli Boga nie ma, to On jest. Tak jak powiedziałem, że wtedy przygotowuję sobie miejsce dla siebie. I dlatego też święty Paweł mówi: w każdej sytuacji dziękujcie Bogu, wielbijcie Boga w każdej sytuacji, w każdej. Nawet gdybyście nie mogli do Kęczyna dojechać. Zaspiotrzeni. Wielbijcie Boga. Przyślę wam aniołów, którzy was wyciągną. Albo z Kęczyna zakładu wyślą trumnę. Źródłem cierpień, lęków jest niepełny obraz Boga. I w obietnicach Bóg się definiuje, w tych obietnicach, które Bóg, powołując Abrahama, złożył, Bóg się zdefiniował. Taki jestem. Taki jestem. Nie lekceważcie lęków. Bóg się źle czuje, jeżeli widzi, że dziecko siedzi w kącie, drży i płacze z lęku. No to tak, jakby rodzice zauważyli, że ich dziecko siedzi w kącie, smutne, drży, płacze, popłakuje, nieszczęśliwe. Czemu? Albo się boi. A kogo się boisz? Że mnie opuścicie? Ale skąd taki pomysł? Że mnie w ogóle nie widzicie w kącie? Kiedy to się stało? To się stało w tajemnicy zła pierwszego, pierworodnego. Bóg z powodu grzechu odszedł wnętrza człowieka i człowiek poczuł się sam i sam zaczął sobie organizować życie, plany dla Boga, dla innych, dla rodziny. Bóg został ze swoimi możliwościami jako ojciec wyłączony. A my mówimy: Panie Boże, jeszcze tu, jeszcze tutaj. Jeszcze tu. Stąd to słowo wyjdź, ponieważ wyjdź ze swoich planów o swoje małe ludzkie szczęście, ponieważ ja mam plan. Czyli oddawaj mi siebie w tych obietnicach, które wysyłam do Ciebie w moim słowie. I jak Cię dopada lęk, to mów po imieniu, to jesteś Ty. I od razu to pokazać Bogu Ojcu, bo Ty wiesz o mnie i wszystko, cokolwiek się dzieje, dzieje się według Twojego planu. Lęk. Eliminować lęk. Nazywać go po imieniu. Z tym lękiem przychodzić do Boga. Ba, tak jak Abraham popełniał błędy, z woli Ducha Świętego zostały opisane te błędy, tak samo my będziemy błędy popełniać. I rzecz w tym, że później Bóg Ojciec pośle Jezusa Chrystusa, swego Syna, do potomstwa Abrahama. A oni powiedzieli: a gdzie błędy? Jakie błędy? My żadnych błędów nie popełniliśmy. Obłuda. Żebyśmy byli zdolni do tego, żeby powiedzieć: jesteśmy grzesznikami. Tylko Bóg nie popełnia błędów. My wszyscy, nasze życie, nasza wiara polega na nieustannym wychodzeniu z błędów. To wcale nie oznacza, że jesteśmy za to odpowiedzialni, ponieważ Bóg wie, że gdybyśmy mieli pełne rozeznanie, to byśmy tych błędów nie popełnili. To byśmy poszli we właściwym kierunku. To było wczoraj podsumowanie i takie, żeby nam się to wszystko tak rozjaśniało w głowach, w sercach. No i pytanie na dziś. A z kolei jaka katecheza zawiera się dla nas, jest nam dana w rozdziale 13, gdy Abraham rozstaje się z Lotem. Gdzie tutaj zawiera się katecheza dla nas? Na czym ona polega? Na oko wygląda, że Abraham postąpił ze swoim bratankiem bardzo szlachetnie. Ty masz ogromne stada. Ja mam ogromne stada. Nie ma pastwisk. To jakoś musimy w odmiennych kierunkach ruszyć. A jednak jest tu ogromny błąd Abrahama. Chciałby się powiedzieć bezwiedny grzech. I znowu Bóg bardzo cierpliwie wyprowadzi ich obu z tego zła. Otóż ten błąd polegał na słowach: odłącz się ode mnie, odłącz się ode mnie, odłącz się ode mnie ze swoimi stadami. Co to oznaczało praktycznie? Lot, jak mniemam, bratanek, jak tutaj na wstępie pisze, że jeszcze w Ur się urodził, jeszcze nie byli w Haranie, kiedy jego brat Abrahama, Haran, umierał, na pewno był małym chłopcem i albo umierającym prosił: zaopiekuj się moim synkiem, albo Abraham obiecał: nie martw się o los Lota, ja się nim zaopiekuję, ja rozciągnę nad nim opiekę. I dlatego też Rut, wędrując do Haran, wziął go z sobą, a później Abraham wziął z sobą, idąc w kierunku obietnicy, ziemi obietnicy, wchodząc w słowa obietnicy. Na pewno Abraham wtajemniczył Lota, bo Lot już miał swoją rodzinę, wtajemniczył Lota w to objawienie, w tę ingerencję Boga. Wczoraj postawiłem problem, czy Abraham był człowiekiem, który wierzył w Boga jedynego, świętego, najwyższego, a nie wierzył w bogów płodności. I dzisiaj to w domu sobie odczytacie, w rozdziale 14 jest odpowiedź na to. Melchizedek, król Szalem, czyli Jerozolimy, to miasto słońca dokładnie, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu 10/10 część ze wszystkiego. Król Sodomu rzekł do Abrama: oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie. Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: przysięgam na Pana Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Czyli był monoteistą już, że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do Ciebie należy, żebyś potem nie był, to ja wzbogaciłem Abrama. Chcę przez to powiedzieć, że na pewno Lot wie, że Abraham nie wierzy w bogów, jacy byli czczeni przez narody ościenne, tylko wierzy w Boga jednego, świętego, najwyższego Stwórcę nieba i ziemi. I że ten Bóg ingerował w jego życie i kazał mu iść tutaj. Czyli był wtajemniczony. Był wtajemniczony w ogromne bogactwo, które przed nimi stoi w ziemi obietnicy. Duchowe bogactwo. Bogactwo płynące z obietnicy. Bogactwo, nad którym obaj rozmyślali. Bogactwo, o którym rozmawiali na modlitwie z tym Bogiem Najwyższym, Jedynym. A tutaj Abraham, gdy pojawiły się kłopoty natury czysto materialne, a więc kłopoty chwilowe, bo to bogactwo jest chwilowe. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. A w obietnicy było bogactwo wieczne, skończone. Tutaj pojawiły się kłopoty. Abraham mówi: oddal się ode mnie. Czyli błąd Abrahama polegał na tym, że tak bardzo się liczyły te trzody, żeby te trzody miały więcej zielonej trawki, tak bardzo się liczyły te trzody, że zaproponował takie rozwiązanie. Czyli to bogactwo, czysto doczesne, przesłoniło to bogactwo płynące z obietnicy. Skutek był taki, że Lot, odłączywszy się, poszedł w kierunku Sodomy i Gomory, gdzie rzeczy, które się działy, budziły u niego grozę, więc duży stres, cierpienie. Musiał wśród nich zostać, bo tę stronę ziemi obietnicy wybrał. No i przyszły straszne tarapaty, bo królowie z Mezopotamii w pewnym momencie napadli na te plemiona, które mieszkały w bardzo żyznej dolinie Jordanu i zagarnęły wszystkie dobra, wzięli niewolników. Odłącz się ode mnie. Co oznacza? Że dla Abrahama bardziej się liczy, licząc szody, aniżeli to bogactwo, które było obiecane w słowie, w obietnicy. Jeszcze inaczej, szatan będzie nam zabierał bogactwo obietnicy poprzez to, że będzie nam szatan mówił, słuchaj, a tutaj popatrz, taki interes jest, że szatan będzie nam wyjadał piękno słów obietnicy poprzez troskę o dobra doczesne. Będzie nam wyjadał, będzie nam przysłaniał. Żeby to jakoś zilustrować, posłużę się pewnym wydarzeniem, które wiele lat tutaj spotykając się z wami opowiadałem, ale teraz w tym kontekście bardzo to pasuje. Abraham bezwiednie wypowiada się nie zgodnie z duchem obietnicy, ale tym, który mu podpowiedział. Otóż taki fakt autentyczny się wydarzył we Francji. Nie wiem, w którym stuleciu, czy 18, czy 19, żył we Francji słynny malarz o nazwisku Gauguin. I on kiedyś postanowił swoje wakacje spędzić nad morzem, nad Oceanem Atlantyckim. Wybrał się. No i znalazł pokoi, bo wtedy jeszcze takich hoteli to nie było, u skromnej wdowy mającej jedną córeczkę, która miała dwupokojowe mieszkanie. W jednym przyjmowała tych, którzy przyjeżdżali nad ocean, żeby odpocząć, wykąpać się, a w drugim mieszkała razem z swoją córeczką. Było to zbudowane z desek, prowizorka tak. Przyjechał pewien pan do niej. Okazało się, że ma wolne to mieszkanie z oddzielnym wejściem. Zamieszkał tam. Ale przyszła fatalna pogoda. Plucha trwająca tydzień czasu. Trudno było nos wychylić na zewnątrz. Po tygodniu ten pan przyszedł, zapłacił jej i powiedział, ja wyjeżdżam, bo przy takiej pogodzie nie ma co tutaj być. Kiedy ona weszła przypadkowo do tego pokoju, z którego pan wyjechał, pomieszczenia, z którego pan wyjechał, na ścianie zobaczyła, na ścianie pomalowanych na biało desek, potężna całą ścianę obraz namalowany, jakiś taki, no. Ale dla niej, niegramotnej, to były maszkary wymalowane. No, poczuła się zakłopotana, mówi, to w tym roku to już tak, nikogo nie będzie tutaj, a w przyszłym roku wiosną będę musiała malarza poprosić o tapety nałoży na to wszystko, bo inaczej te ludzie będzie straszyć, nikt nie zechce tu zamieszkać. No jak się zbliżała wiosna i sezon, poprosiła malarza, panie kochany, niech pan mi tutaj to wytapetuje, te ściany. Ale ten malarz najwidoczniej coś się znał na sztuce i już oglądał tego dzieła malarza Gauguin. Pyta, co to za pan tutaj mieszka? No tak i tak wygląda. Aha, tak. No i poszedł najbliższą pocztę, zatelefonował do Ministerstwa Kultury, proszę tutaj przysłać fachowców, bo mam ciekawe odkrycie, tylko chcę potwierdzenia. Przyjechała delegacja, okazało się, że rzeczywiście to jest dzieło malarza o nazwisku Gauguin. Przyszli do kobiety i powiedzieli, słuchaj, my chcemy to kupić, to całe twoje mieszkanie, to wszystko, bo my chcemy tę ścianę wyciąć, w ramę oprawić i do muzeum zawieźć. A tobie proponujemy taką i taką sumę. Suma była na tyle duża, że mogła sobie mały hotelik kupić. I wyjaśnili jej, że to jest wielkie dzieło, wielkiego człowieka tam gościła. No i z tej biednej kobieciny, wdowy, zamieniła się na kobietę bardzo bogatą. A miała to wszystko ukryć pod tapetami. Otóż, szatan to jest specjalista od tego, żeby na dzieła Boże nakładać tapety. I w życiu Abrahama mamy szereg takich wypadków, gdzie szatan przychodzi i mówi, no wiesz, to jest takie nieciekawe, to trzeba tapety mieć. Przykryć to tapetą. I wielką wartość, wielkie bogactwo szatanowi od czasu do czasu w życiu Abrahama udaje się przykryć tapetą. Tak w tym wypadku, odłącz się ode mnie ze względu na te stada, a tymczasem Lot traci kontakt, przestaje myśleć o obietnicy, żyć obietnicą. Abraham na tym etapie nie cenił sobie bogactwa obietnicy. I dopiero trzeba było tej wyprawy, to czy w domu sobie przeczytacie, tego najazdu królów z Mezopotamii, którzy pokonali z kolei królów Sodomy, Gomory, całej tej awantury. Znowu Bóg udowadnia, że no oczywiście Abraham był człowiekiem metodą walki partyzanckiej, pokonał tych wszystkich, bo nocą przez podchód napad na nich, kiedy byli pogrożeni w głębokim śnie i pokonał ich, podzielił tą swoją grupę na oddziały, ze wszystkich stron zaatakowani nocą, nie umieli się bronić. Ale znowu Bóg mu pokazuje, że jest wierny tej obietnicy, że będzie pokonywał tych, którzy jego chcą pokonać. Będzie błogosławił. Znowu mówi, popatrz, Abrahamie, jestem wierny obietnicy ci danej. Ale odtąd ty bądź mądry. Pamiętaj, że masz żyć bogactwem obietnicy. Jeżeli były kłopoty, krótko mówiąc, z utrzymaniem stad, to przepraszam, ale po co ci takie stada, żeby one co roku rozmnażały się? Wystarczy ci tylko na twoje utrzymanie tego roku. Nie musisz się dorabiać, ponieważ Abrahamowi, jak odszedł Lot, Bóg pokazuje to wszystko, co widzisz. Przejdź kraj, wzdłuż, wszerz. To wszystko jest twoje. Ja ci to dam. Po co ci się gromadzić? Bóg mu daje katechezę. A nam daje katechezę konkretnie w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, bo kazanie na górze jest rozwinięciem innego bogactwa. Bogactwa przymierza na Synaju, dwóch tablicach dekalogu. Zresztą ta genealogia, którą wam wyjaśniałem na początku, ta genealogia też jest za zaszyfrowanym dekalogiem, jest zaszyfrowanym przymierzem z Bogiem Abrahama. I dla nas katecheza jest taka. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Serce Abrahama było jeszcze niestety w przodach. Skarbem nie były słowa obietnicy. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie świetne. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka jest to ciemność. Dlaczego tutaj, i dalej będę jeszcze czytał, jest mowa o bogactwie i nagle to oko. To oko. To oko tutaj. Otóż, żeby się cieszyć bogactwem, trzeba mieć oczy. Jak właściciel wychodzi, który miał jakieś posiadłości, szlachcic albo magnat, patrzy, to oko się cieszy. Oko. Ma się takie chłopów pańszczyźnianych, czapkę do ziemi, no szedł. I to oko się pasło. A Jezus, jest taki tekst w księdze Saracenesa, jeszcze jest inne oko w nas tam głęboko. Jeżeli to tym okiem będziesz oglądał słowo obietnicy Boga w sobie, i Bóg cię tak będzie fascynował tym okiem twoim wewnętrznym, sumieniem, twoim umysłem, że będziesz patrzył, chodził i mówił Bogu, to już mnie nie cieszy. Ty mnie cieszysz. Oko zamarło. Nie oglądało rzeczywistości Bożej. W związku z tym cieszyło oko tylko to, co tutaj jest zewnętrzne, materialne. Dlatego wszyscy przełożeni jezuicy, wszystkie przełożone sióstr, nie powiem jaki, przede wszystkim coś zrobić takiego, żeby oko się cieszyło. Żeby oko się cieszyło. Nawet pobożne tu osoby w ogródku coś takiego na działce zrobić, żeby oko się cieszyło. Żeby oko się cieszyło. Ja też, żeby mój pokój był ładniejszy. Wcale nie jest ładny, ale nie jest najgorszy. Oko. My cały czas robimy coś takiego, żeby cieszyć oko. Dlaczego? Dlatego, że nasze oko tam wewnętrzne, którym byśmy oglądali posiadłości wieczne, tam już nasze oko nie sięga, jest martwe. I uwaga, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, Abrahamie. Albo Abrahamie będzie się cieszył tymi miłościami, które Bóg ci obiecał i przez te słowo on ci otwiera oko na siebie, na Boga. Albo Mamona jest symbolem wszystkiego, co czeste, te trzody. Dla Abrahama jeszcze się nie liczyło tak bardzo słowo obietnicy. Jeszcze nie było bogactwem. Jeszcze szatan te tapety mógł nakładać. Dlatego powiadam wam, nie troszczy się zbytnio o swe życie. Jak już kiedyś tutaj mówiłem, słowo zbytnio jest dodane przez tłumacza. Tłumaczył to ojciec Prokurski, którego jeszcze pamiętam jako profesora na Rakowieckiej. Na szczęście mnie już Pisma Świętego nie uczył, bo w oryginale jest nie troszczy się o swoje życie. On wyłagodził zbytnio. I teraz się usprawiedliwia przed Panem Bogiem. Nie troszczy się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało, czy macie je przeodziewać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją, nie zbierają do spichlerzy. Ojciec wasz niebieski, jeżeli czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Jak ważni jesteście wy, to wam powiedziałem w obietnicy danej Abrahamowi. Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? O dzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom na pół, jak rosną, nie pracują, nie przędą, a powiada wam, nawet Salomon w całej swojej przypychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przeodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczy się, znowu jest zbytnio, nie troszczy się, nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski, Ojciec Abrahama, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Znowu, nie troszczy się zbytnio o jutro. Nie troszczy się o jutro. Jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć na dzień swojej biedy. Tutaj chodzi o to, że łaski Boże nie są dawane przez Boga na wyrost. Łaska Boża jest dawana nam na teraz. Ja łaskę Bożą, żeby to pojedynczo zinterpretować, mam tutaj, teraz. Jutro nie wiem, jak będzie. Nie troszczy się o jutro. Nie wymagajcie o jutro, bo jutro jest w ręku Boga. Łaska jest dawana na chwilę obecną. To byłoby na temat tego, że jednak Abraham jeszcze nie umiał żyć wiarą w piękno, w bogactwo, w którym Bóg wypowiedział swoje wnętrze Abrahamowi, że w tobie, przez ciebie spłynie bogactwo we wnętrza ludzkie. Ludzie otrzymają dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi, dzięki Duchowi Świętemu oko i zaczniemy widzieć inny świat, świat innych wartości. Bóg cierpliwie naprawiał błędy w życiu Abrahama. To samo cierpliwie robi w naszym życiu i się pyta, martwi się, martwię. A Bóg mówi, to się nie liczy. A czy ja ci nie wystarczam? A czy ja nie potrafię zrobić tego, co ty? Ja już o tym mówiłem, że być dobrym księdzem katolickim, wartościowym, że miał co mówić, kupowałem książki z miasta do miasta, ciężarówka wiozła. Nie miałem czasu tego czytać, bo lud Boży mnie zabierał czas, martwiłem się. A później, jak Bóg zaczął przychodzić ze światłem od wewnątrz, to oko zaczynało od wewnątrz działać. A po co mi to? A po co mi to? Weźcie to wszystko do biblioteki. Weźcie to. Nawet komentarze biblistów, nie uwracając ich uczoności. A po co mi to? Mi nic nie daje. Poliglota biblijnym nie będę i nie mam zamiaru być. Wystarczy to światło, które Duch Święty da. Rano wstanę, kawę wypiję, pomodlę się, poczuwam. No i w pewnym momencie, a to jest tak, a to tak, to tak. No to sobie zapisz, bo jesteś dość z tą pamięcią nie najlepiej, nie najlepszym. No i później im powiesz. Prawdziwe bogactwo już jest w nas. W Słowie. To tyle Abraham na dziś do nas. Do nas, bo wszyscy jakoś w nim zostaliśmy zrodzeni.